Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko Kenneth Allen McDuff.
Znany także jako
Miotłowy morderca.
Miejsce i okres działalności
Teksas, lata 60. oraz lata 90.
Skazany na
karę śmierci.
Kenneth Allen McDuff. To ciekawy przypadek seryjnego mordercy, który dwukrotnie, w odstępie niemal 30 lat, został skazany na śmierć. Jego historia zaczyna się w 1946 roku w położonym w centralnym Teksasie miasteczku Rosebud. Był piątym z szóstki dzieci Johna Allena i Adi McDuffów. John prowadził betoniarnię, która przynosiła mu spore zyski. Adi zajmowała się domem i dziećmi, choć robiła to w specyficzny sposób. O czym świadczy choćby historia jednego ze starszych braci Kennetha, Loniego, który został wyrzucony ze szkolnego autobusu za złe zachowanie. Następnego dnia razem z dzieckiem do autobusu wsiadła Adi i wyciągając rewolwer zaczęła się wydzierać.
Ty podła łachudro, jak mi jeszcze raz wyrzucisz dziecko z autobusu, to wpakuję ci cały bębenek w ten tłusty tyłek, na którym siedzisz tu cały dzień. Zrozumiałeś?
Po tym wydarzeniu mało kto próbował zadzierać z McDuffami, a inni rodzice i szkolni pracownicy przezywali Adi mamuśką z rewolwerem. W liceum Kenneth miał opinię prześladowcy. Często znęcał się nad innymi, ale na ofiary z reguły wybierał słabszych od siebie. Pewnego razu popełnił jednak błąd i zadarł z wysportowanym dzieciakiem, Tommym Samsonem, który nie bał się wysokiego, choć niezbyt sprawnego Kennetha. Tommy z łatwością wygrał bójkę. McDuff bardzo przeżył dotkliwą porażkę. Dla wielu swoich byłych ofiar stał się pośmiewiskiem. Dlatego niedługo potem podjął brzemienną w skutkach decyzję.
Nie wracam do tej durnej budy. Niczego mnie tam nie nauczą. To sami frajerzy i przegrywy.
Rodzice zaakceptowali decyzję syna i przyjęli go do pracy w betoniarni należącej do ojca. Kenneth pracował fizycznie. Dorabiał również kosząc trawniki mieszkającym w okolicy staruszkom. Po latach tak wspominał ten okres.
Te babcie uwielbiały patrzeć, jak bez koszulki kosze ich trawniki. I to, jak ich sąsiadki patrzyły na to z zazdrością. A dla mnie to była okazja, by trochę rozejrzeć się po ich domach.
McDuff wracał do domów kobiet, dla których pracował, włamywał się i kradł najcenniejsze rzeczy. Tak właśnie zaczęła się jego przestępcza kariera. W ten sposób dokonał przynajmniej 12 napadów w 3 hrabstwach w Teksasie. Jednak w 1964 roku, tuż po 18 urodzinach, powinęła mu się noga i został aresztowany. Mimo aż 12 włamań, sędzia był dla niego dość łaskawy. McDuff miał odsiedzieć wszystkie 12 czteroletnich wyroków jednocześnie. Po roku zaczął starać się o zwolnienie warunkowe i wyszedł na wolność w grudniu 1965 roku. Niedługo potem, w wyniku drobnej bójki, znów trafił na chwilę do więzienia, ale ponownie szybko udało mu się odzyskać wolność. W tym czasie poznał swojego późniejszego wspólnika, Roya Dale'a Greena.
Trochę piliśmy, jeździliśmy po okolicy. Kenny uwielbiał się chwalić swoją przestępczą karierą. Raz wypsnęło mu się, że zgwałcił i zabił jakieś 2 dziewczyny. Ale nie wiem, ile w tym prawdy.
Niezależnie od tego, czy były to puste przechwałki, chora fantazja, czy prawda, miesiąc później doszło do pierwszego potwierdzonego morderstwa dokonanego przez Kennetha McDuffa. 6 sierpnia 1964 roku McDuff i Green spotkali się po pracy. Przez chwilę jeździli po okolicy, gdy Kenneth oświadczył, że chce poszukać dziewczyny, z którą będą uprawiać seks. Około 22:00 zauważyli trójkę nastolatków stojących koło wozu zaparkowanego przy boisku do baseballu w Everman w Teksasie. 17-letniego Roberta Branda, jego o rok młodszą dziewczynę Edne Sullivan i 15-letniego kuzyna Marka Dunmana czekało prawdziwe piekło na ziemi. McDuff zatrzymał się w pobliżu trójki swych przyszłych ofiar. Wyciągnął rewolwer kaliber 38 mm i krzyknął:
no dobra, śmiecie, ładujcie się do bagażnika swojego samochodu. Zabawimy się trochę. No chyba, że chcecie dostać po kulce w łeb.
Dzieciaki posłuchały McDuffa i potulnie wcisnęły się do bagażnika. Kenneth siadł za kierownicą ich Forda, a Greenowi kazał siąść za kółkiem swojego auta i jechać za nim. Po krótkiej przejażdżce autostradą Kenneth zboczył w szczere pole i tam zaparkował samochód. Następnie wysiadł i wydał Greenowi i Sullivan kolejne polecenia.
Roy, weź tę małą do mojego bagażnika.
Dziewczynko, pójdziesz grzecznie z panem, prawda?
A co z chłopakami?
Na chłopaków trzeba się pozbyć.
To mówiąc, MacDuff zatrzasnął bagażnik i wystrzelił w niego sześciokrotnie. Kule ugodziły zarówno Branda, jak i Dunmana, którzy niedługo później zmarli. Tymczasem MacDuff, Green i uprowadzona przez nich Sullivan pojechali dalej. Po dłuższej chwili jazdy zatrzymali się w odludnym miejscu, gdzie MacDuff zgwałcił Ednę Sullivan, a następnie zmusił do tego również Greena.
Roy, twoja kolej!
Ale?
Ciebie też mam zastrzelić? Twoja kolej, powiedziałem!
Po kilku godzinach MacDuff zdecydował, że pora zabić Ednę Sullivan. Poprosił więc Greena, by znalazł coś, czym będzie mógł udusić dziewczynę. Green dał mu swój pasek. Kennethowi nie spodobało się jednak takie narzędzie zbrodni i podszedł do bagażnika swojego auta, gdzie znalazł metrowy kij do szczotki. To właśnie nim udusił Sullivan. Napierał na niego tak mocno, że zmiażdżył szyję swojej ofiary. Następnie obaj mężczyźni przenieśli zwłoki jedny w krzaki i pojechali na pobliską stację benzynową, gdzie postanowili kupić sobie pokoi. Noc spędzili w domu Greena. Nazajutrz MacDuff postanowił posprzątać swój wóz i zatrzeć wszelkie ślady po wieczornej zbrodni. W tym samym czasie, dręczony wyrzutami sumienia, Green opowiedział wszystko rodzicom ich wspólnego znajomego Richarda Boyda. Boydowie i matka Greena przekonali Roya, by przyznał się i zgłosił na policję. Jeszcze tego samego dnia szeryf Brady Pumplin oraz przedstawiciel US Marshals Thomas Purnell McNamara aresztowali Kennetha MacDuffa jako głównego sprawcę okropieństw poprzedniej nocy. W oczach sędziego nie było wątpliwości. Zbrodnia, której dopuścili się MacDuff i Green, była okropieństwem. Dlatego wyrok nie mógł być łagodny.
Ze względu na szczególne okrucieństwo sąd skazuje podejrzanego Kennetha MacDuffa na karę śmierci. Poza protokołem dodam, panie MacDuff, że krzesło elektryczne to i tak zbyt łagodny wyrok.
Tymczasem Greena czekało 13 lat pozbawienia wolności. Został potraktowany łagodniej, ponieważ współpracował z wymiarem sprawiedliwości, a według jego zeznań MacDuff zmusił go do wielu potworności, do których doszło pamiętnej nocy 6 sierpnia 1964 roku. Dla wielu seryjnych morderców wyrok śmierci oznacza koniec historii. Tak się jednak w przypadku Kennetha MacDuffa nie stało. Prawnicy mordercy odwlekali karę śmierci, składając kolejne apelacje, gromadząc również pokaźnych rozmiarów teczkę z dowodami, które świadczyć miały o tym, że to tak naprawdę Green był głównym sprawcą potwornej zbrodni, który przymusił do niej MacDuffa. Apelacje trwały na tyle długo, że w 1972 roku nadal nie wykonano kary. To właśnie w tym roku zaczęła się seria wydarzeń, która w konsekwencji doprowadziła do uwolnienia Kennetha MacDuffa. Początkiem tej serii była sprawa sądowa Furman kontra Georgia, która trafiła przed Sąd Najwyższy. Decyzją tegoż organu w niektórych przypadkach karę śmierci należało zmienić w dożywocie. Takim przypadkiem okazał się również Kenneth MacDuff. Ocalony przed krzesłem elektrycznym MacDuff za namową prawników postanowił nie poprzestawać na redukcji kary. Wykorzystując zgromadzone podczas apelacji dowody, postanowili postarać się o zwolnienie warunkowe. W 1989 roku, mimo rzekomego przekazania łapówki jednemu z urzędników, Kenneth MacDuff został wypuszczony na wolność.
W ocenie Komisji do Spraw Zwolnień Warunkowych Kenneth MacDuff uległ skutecznej resocjalizacji i ma jeszcze wiele do zaoferowania społeczeństwu. Tym samym jego podanie o zwolnienie warunkowe zostaje rozpatrzone pozytywnie.
W ten sposób Kenneth MacDuff stał się jednym z 20 skazanych na śmierć morderców, którym z powodzeniem udało się wywalczyć zwolnienie warunkowe. 3 dni po opuszczeniu więziennych murów znowu zaczął mordować. 14 października 1989 roku znaleziono 31-letnią Sarah Fee Parker. Kobieta została pobita i uduszona, a jej ciało porzucono w krzakach przy drodze międzystanowej I-35. MacDuff nigdy nie został oskarżony o to morderstwo, chociaż mieszkał i pracował kilkadziesiąt kilometrów na północ od miejsca zdarzenia w Waco. Kilka dni po znalezieniu zwłok Parker, MacDuff wrócił na krótko do więzienia ze względu na złamanie warunków zwolnienia, którym było grożenie śmiercią młodemu chłopakowi. W wtedy do akcji wkroczyła Adi McDuff. Matka wpłaciła kaucję i z pomocą prawników skutecznie wywalczyła swojemu synowi kolejne zwolnienie warunkowe. Przez kolejnych kilka miesięcy McDuff torturował, gwałcił i zabił 5 kobiet. Brenda Thompson, Regenie DeAnne Moore, Colin Reed, Valencia Joshua i Melissa Northrup. Kilkukrotnie był niebezpiecznie blisko wpadki, ale za każdym razem udawało mu się cudem uniknąć policjantów. Najbliżej aresztowania był podczas porwania Brandy Thompson. McDuff jechał swoim pick-upem ze związaną kobietą, gdy nagle tuż przed sobą zauważył policyjną blokadę i zatrzymał się 100 metrów przed nią. Gdy jeden z policjantów ruszył w stronę pick-upa, Brenda zaczęła krzyczeć i kopać obiema nogami w przednią szybę, która po kilku kopnięciach pękła. Policjant przyspieszył kroku i krzyknął:
Stać, policja! Jack, uważaj! Staranuję cię!
W tym samym momencie McDuff wcisnął pedał gazu do dechy i staranował policyjną blokadę. Trzej policjanci uskoczyli mu z drogi, po czym ruszyli w pościg. Morderca zgubił ich jednak, wjeżdżając pod prąd w jednokierunkową uliczkę i gasząc światła. Największym wyzwaniem dla organów ścigania był fakt, że każda ze zbrodni odbywała się w innym hrabstwie Teksasu, co znacząco utrudniało koordynację jednego szeroko zakrojonego śledztwa. Jednak nazwisko Kennetha McDuffa ciągle przewijało się przez policyjne raporty nie tylko w sprawach morderstwa, ale także o handel narkotykami i nielegalne posiadanie broni. Dlatego w marcu 1992 roku prokurator stanowy wydał nakaz aresztowania Kennetha McDuffa. Morderca, czując, że policja jest coraz bliżej, postanowił uciec do Kansas City. Tam przyjął fałszywe nazwisko Richard Fowler i zaczął pracować w przedsiębiorstwie zajmującym się gospodarką odpadami. W Kansas skutecznie ukrywał się niemal przez 2 miesiące. W maju 1992 roku pracujący w tej samej firmie, Gary Smithy, obejrzał w telewizji program America's Most Wanted, którego jednym z bohaterów był Kenneth McDuff.
Ten McDuff wygląda niemal identycznie jak ten nowy gość, Fowler.
Po konsultacji z innym współpracownikiem, Smithy zdecydował się zgłosić to na policję. Policja Kansas City postanowiła sprawdzić odciski palców Richarda Fowlera. Mieli je w kartotece, ponieważ zatrzymali go podczas próby wynajęcia prostytutki. Byli niezwykle zaskoczeni, gdy okazało się, że Fowler i McDuff to ta sama osoba. 3 dni później Kenneth McDuff został aresztowany. Co ciekawe, aresztującymi go oficerami byli Thomas Purnell McNamara Jr., jego brat Mike McNamara i Larry Pamplin, synowie oficerów, którzy aresztowali McDuffa w latach 60. Kenneth McDuff stanął przed sądem wyłącznie za morderstwo ciężarnej Melissy Northrup. Został uznany winnym i usłyszał drugi w swoim życiu wyrok śmierci. Tym razem metodą egzekucji miał być jednak zastrzyk trucizny. Wyrok wykonano 17 listopada 1998 roku. Rodzina nie zdecydowała się odebrać jego szczątków, dlatego Kenneth McDuff został pochowany na więziennym cmentarzu imienia kapitana Joe Birda, zwanym także Peckerwood Hill. Jego nagrobek zawiera jedynie datę egzekucji, numer więźnia i literę X, oznaczającą, że egzekucji dokonały władze stanu Teksas.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.